Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Franciszek Mróz. W dniu 9 kwietnia bieżącego roku, podczas audiencji udzielonej kardynałowi Marcello Semeraro, prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Ojciec Święty Franciszek upoważnił tę kongregację do promulgowania m.in. dekretu o cudzie, o męczeństwie oraz 7 dekretów o heroiczności cnót. Jeden z tych dekretów dotyczy służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. O czcigodnej służebnicy Bożej Rozalii Celakówny porozmawiam z księdzem profesorem Władysławem Kubikiem, jezuitą, wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego czcigodnej służebnicy Bożej Rozalii Celakówny.
Witam także wszystkich słuchaczy. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
I będę również rozmawiał z ojcem doktorem Markiem Wójtowiczem.
Witam serdecznie.
Ojcze profesorze, gdy czytamy biografię czcigodnej służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, to z okresu jej dzieciństwa i młodości wyłania nam się postać dziewczynki, a potem kobiety, która pragnęła być pogodną świętą. Jak te pierwsze właśnie jej lata życia wyglądają z kart historii, z kart jej biografii?
Nie spotkałem takiego wyrażenia w pismach Rozalii, że chce być pogodną świętą, natomiast z pism wynika, że chciała bardzo ukochać Jezusa i to się wiązało między innymi z tym, że jej matka, bardzo religijna, powiedziała jej, że w tym białym opłatku w Najświętszym Sakramencie jest żywy i prawdziwy Jezus, z którym można normalnie rozmawiać. I to tak wpłynęło na nią pozytywnie i tak się przejęła tą wiadomością, że od tego czasu ona nigdy nie używała w kościele książeczki do nabożeństwa. Dziwiła się, że ludzie modlą się z książeczek. Ona po prostu rozmawiała z Jezusem i ta jej rozmowa z pełną wiarą rzeczywiście została niejako przez Boga przyjęta, bo już około 7 roku życia Rozalia usłyszała głos. Głos, który przypisywała, że jest to głos Jezusa, który jej mówił: proszę Cię, abyś oddała mi się całkowicie w miłości, bo świat nie przyniesie Ci zadowolenia ani żadnego szczęścia. I Rozalia przyjęła z radością właśnie to wezwanie Jezusa, które się potem jeszcze drugi raz powtórzyło, a zwłaszcza powtórzyło się po jej pierwszej komunii świętej w 10 roku życia. Natomiast nigdy nikomu o tym nie mówiła, bo uważała, że to rzecz normalna, że wszystkie dzieci mają takie przeżycia, ale o duchowych sprawach ona rozmawiała tylko ze spowiednikami.
Ojcze profesorze, wiemy, że mocno pracowała nad swoim charakterem i wiemy, że była porywcza i obrażała się, gdy zwrócono jej uwagę. Kiedy czytałem ojca książkę Świętość to miłość, mała droga Rozalii Celakówny, to podkreśla właśnie ojciec, że ta właśnie porywczość, to obrażanie było dla niej trudne i zapisała w swych notatkach: walka z moją naturą bardzo żywą była naprawdę ciężka.
Tak, to prawda. To o tym ona wyraźnie wpisze właśnie w notatkach i wspomnieniach z życia, bo istnieje właśnie taki tekst, który ona napisała oczywiście pod posłuszeństwem spowiedników, dlatego że ona sama od siebie nie chciała ujawniać nigdy i pisać o swoich przeżyciach, ale spowiednicy nakazywali jej pisać na przykład to, co mówiła o swoich przeżyciach wewnętrznych w konfesjonale, a ten dzienniczek, notatki, wspomnienia z życia napisała też na zasadzie polecenia spowiednika i tam właśnie mamy tę wiadomość, o której tutaj jest mowa.
I kiedy zyskuje pełnoletność w wieku 18 lat, rozpoczyna się w jej życiu trudny czas. Czas próby, który trwa właściwie do roku 1925. Gdybyśmy nawiązali do słów świętego Jana od Krzyża, to była dla Rozalii taka ciemna noc.
No tak, to prawda. Ona właściwie mając 16 lat już była zdolna złożyć ślub czystości i to z całkowitą świadomością i jak czytamy w notatkach, ona bardzo poprawnie ten ślub czystości i z pełną świadomością, co to znaczy, składała ten ślub Jezusowi i tym ślubem czystości żyła, w sensie oddania się w miłości całkowitej właśnie Jezusowi, zwłaszcza sercu Jezusa, bo u niej przede wszystkim występuje w zapiskach jak najczęściej to słowo serce Jezusa, oddanie się sercu Jezusa. I dlatego mówimy, że jest ona taką autentyczną apostołką kultu serca Jezusowego.
Ojcze profesorze, jak ona wyszła z tego trudnego okresu, takiego trudnego okresu, który przeżywała duchowego? Wiem, że każdy z nas ma takie chwile także w naszym życiu takim osobistym, duchowym, niekiedy myślę gorsze, słabsze. Czy stało się jakiś przełom, kiedy co spowodowało, że no, wyszła z tej ciemnej nocy?
To znaczy, tak jak mówi na ten temat święty Jan od Krzyża, ona w momencie, kiedy chciała rozeznać wolę Bożą, wiedziała, że Pan Bóg czegoś od niej żąda i to był ten trzeci okres w jej życiu mistycznym, mianowicie, że została wezwana, że ma opuścić dom rodzinny. Rodzina, rodzice bardzo nie chcieli się zgodzić na to, żeby ona opuszczała dom rodzinny, ale właśnie ona w tym momencie przeżywała coś takiego, jak tak głębokie zjednoczenie w szaleńczej miłości do umiłowanego Jezusa, że powiedziała, że cokolwiek by jej zakazywano, ona musi opuścić dom. No a gdzie się ma udać? No uważała, że do Krakowa, dlatego że miała wielkie pragnienie zostać karmelitanką i pewnego dnia, mimo łez matki, mimo bólu, jaki zadawała, zdawała sobie sprawę, ale uważała, że nie może odmówić Jezusowi właśnie tego wezwania do opuszczenia domu rodzinnego. I opowiada, że szła do pociągu, jechała do Krakowa w takim stanie duchowym, że nie jest w stanie go opisać. Ona w ogóle nie wiedziała, co się z nią dzieje. Takie było jej głębokie wewnętrzne przeżycie zjednoczenia z Jezusem. I do tego Krakowa przyjechała. I to był ten moment taki właśnie główny przemiany, jakkolwiek cierpienie towarzyszyło no, całemu jej życiu, dlatego że ona została przez Jezusa specjalnie powołana do cierpienia jako wynagrodzenie za grzechy grzeszników, kapłanów, jako wynagrodzenie w ogóle za grzechy ludzkości. To było takie wielkie wezwanie skierowane do niej.
Ojcze profesorze, i jak ojciec wspomniał, w tym okresie dojrzewa do niej w jej sercu pragnienie do tego, aby wstąpić do zakonu i przeprowadza się do Krakowa, jak ojciec wspomniał. Tutaj także rozpoczyna pracę jako salowa, jako pielęgniarka w szpitalu świętego Łazarza przy ulicy Mikołaja Kopernika, więc przy tej ulicy, której my tutaj jesteśmy, przy Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa i domu właśnie ojców jezuitów.
No ona przyjechała do Krakowa, jak już powiedziałem, z chęcią wstąpienia do Karmelu. No ale niestety oba Karmele krakowskie na ulicy Łobzowskiej przy ulicy Kopernika były pełne i wiele kandydatek czekało na zwolnienie się miejsca. No i wtedy właśnie nie pozostawało nic innego jak podjęcie jakiejś pracy. Ona zamieszkała u takiej swojej znajomej przy ulicy Mikołajskiej, no ale musiała z czegoś żyć, no skoro nie mogła wejść za klauzurę do karmelitanek, musiała coś z sobą zrobić. I wtedy właśnie przyjęto ją do szpitala, no bo było zapotrzebowanie na pracę w szpitalu, z tym, że pracowała najpierw krótko na oddziale chirurgicznym, a potem jakby nieoczekiwanie zupełnie została przeniesiona na oddział dermatologiczny. gdzie właśnie przebywało wiele bardzo ciężko chorych ludzi i trudnych chorych, no bo to oddział, na którym właśnie przebywali przede wszystkim ludzie zakażeni wenerycznie i ludzie, którzy w jakiś sposób odeszli od Boga. I na tym oddziale ona początkowo bardzo się przestraszyła, bo ona słyszała, że taka choroba istnieje, ale nie bardzo była pewna, że ta choroba jest właśnie wynikiem grzesznego życia. I chciała odejść z tego oddziału, ale ciągle była przynaglana do tego, żeby pozostać na tym miejscu. I tutaj zdarzył się taki przypadek właśnie na początku jej pracy, że jej zaprzyjaźniona koleżanka, niejaka pani Anna, która była świadkiem w procesie diecezjalnym, znaczy, które świadectwo przyjęto, bo ona już nie żyła, kiedy proces się toczył, ale składała ten proces niedługo po śmierci Rosalii tutaj w Kurii Krakowskiej. Więc ta właśnie jej przyjaciółka poprosiła księdza kanonika Tobiasiewicza, który rezydował w parafii świętego Mikołaja, żeby przyjął właśnie Rosalię, dlatego że ona de facto nie miała jeszcze pełnego rozeznania, jaka jest wola Boża. I właśnie kiedy poszła do tego kościoła, bo najczęściej modliła się właśnie w Bazylice Serca Jezusowego, ale bywała też w kościele świętego Mikołaja, to ksiądz Tobiasiewicz wyszedł z zakrystii, zobaczył ją i sam do niej podszedł i poprosił, żeby podeszła do konfesjonału. Ta spowiedź trwała dosyć długo i zakończyła się tym, że on skierował ją do sióstr klarysek, które są tutaj w Krakowie, i bardzo gorliwie podeszła do obowiązków zakonnych, no ale wstępując do klasztoru tam, już usłyszała głos, że nie tutaj twoje miejsce, tylko w szpitalu. No i rzeczywiście niedługo zachorowała, i to na poważną chorobę, bo na gruźlicę, i została usunięta z klasztoru. Siostry bardzo ją polubiły i bardzo opinię o niej wystawiły pozytywną, no ale w tych trudnych warunkach zakonu klarysek nie mogła dalej pozostać i wróciła wtedy z powrotem i udała się do księdza Tobiasiewicza. On się bardzo zdziwił, bo był pewny, że zostanie w klasztorze, i wtedy jej powiedział: absolutnie wracasz do szpitala, choć ona do tego szpitala nie chciała już iść. Ale ksiądz Tobiasiewicz jej powiedział: takie otrzymałem rozeznanie, że albo klasztor sióstr klarysek, albo szpital. Skoro klasztor okazał się, że jest niemożliwy, to jedyną wolą Bożą jest, abyś pracowała dalej właśnie w klinice, i to na tym oddziale dermatologicznym. No i na tym oddziale już pozostawała do samej śmierci.
To, co mnie zachwyca w jej intensywnym życiu takim duchowym, to było właśnie życie modlitwy, codzienne uczestnictwo we mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwa o dar świętości dla kapłanów. Ojciec w swojej książce pisze, że ten religijny portret składał się z wielu elementów, właśnie między innymi bezgranicznego oddania się Bogu w odpowiedzi na jego nieskończoną miłość do człowieka, mała droga na wzór świętej Teresy i serdeczna, szczera miłość do Najświętszej Maryi Panny, Najświętszego Sakramentu i świętego Józefa.
No tak, to są te elementy zasadnicze jej duchowości. I oczywiście jeszcze trzeba dodać bardzo wielka wrażliwość na działanie Ducha Świętego. Ona miała łaskę odczytywania Ducha Świętego.
Też tutaj ważny jest wymiar społeczny apostolstwa w oparciu o kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
No tak, bo Rosalia nie była skoncentrowana tylko na sobie. Bardzo było jej bliskie właśnie życie społeczeństwa polskiego. Ona się interesowała, ona w tym szpitalu no, widziała, jakie jest to społeczeństwo lekarzy, ludzi, jak straszne grzechy ludzie popełniają, I właśnie to było dla niej bardzo bolesne, a jednocześnie to było pod wpływem zresztą tego wewnętrznego natchnienia i głosu. To było dla niej takie wielkie wezwanie, że ma się cała ofiarować w duchu pokory i cierpienia Bogu, w duchu wynagrodzenia za te wszystkie grzechy i poprzez kult miłości objawionej w Najświętszym Sercu Jezusa. I dlatego, kiedy adorowała Najświętszy Sakrament, to ona zawsze miała to przekonanie, że rozmawia z żywym Jezusem, który ma przecież serce. I w Najświętszym Sakramencie ten Jezus jest też ze swoim sercem żywym. I dlatego ona czciła to, można powiedzieć, eucharystyczne serce Jezusa, adorując Najświętszy Sakrament, bo adorowała żywego Jezusa. I ta adoracja, ta modlitwa, a potem cierpienie, które ją spotykały, no, były też ciągle w duchu wynagrodzenia i troski o całe nasze społeczeństwo. Kiedy właśnie w 1937 roku otrzymała wizję tego wszystkiego, co będzie się działo w roku 1939, czyli po prostu już widzenie faktów, które miały nastąpić na początku II wojny światowej. Wtedy właśnie u niej pojawiło się to wielkie błaganie pod wpływem wewnętrznych natchnień po odprawionych rekolekcjach pod kierunkiem księdza Dobrzyckiego, że trzeba koniecznie Polskę oddać sercu Jezusa, czyli intronizować serce Jezusa. Tego wyrażenia ona używała często, ale poprzez intronizację rozumiała to wewnętrzne oddanie się Jezusowi. I to było właściwie główne jej przesłanie, o którym możemy powiedzieć. Mianowicie ona w tym swoim przesłaniu ciągle podkreślała trzy sprawy. Mianowicie nawrócenie, porzucenie grzechów i uwielbienie serca Jezusa, które miało być odwzajemnieniem Jego nieskończonej miłości objawionej w sercu Jezusa. A tym samym zawsze dodawała, powinno się to wiązać w pełnym tego słowa znaczeniu oddaniem się Chrystusowi jako naszemu Panu i jako naszemu Królowi.
Ojcze Marku, a co Ojca zachwyca w tej postaci czcigodnej służebnicy Bożej Rozalii Celakówny?
Przyznam, że ja od niedawna zapoznałem się z jej życiorysem. Ojciec jeszcze nie wspomniał o tym, że urodziła się 19 września w 1901 roku w Jachówce koło Makowa Podhalańskiego. Była najstarszą córką z ośmiorga rodzeństwa. I to, co ojciec już powiedział, była zanurzona w takiej atmosferze religijnej. Jej rodzice byli bardzo rozmodleni. Sąsiedzi mówili, że to jest dom, w którym wychowuje się przyszłe zakonnice, tak trochę złośliwie mówili. Co niedzielę 5 kilometrów Rozalia z rodzeństwem, z rodzicami szła do kościoła i tam bardzo lubiła się też modlić, oczywiście adorować Najświętszy Sakrament, ale także przy figurze Matki Bożej. I ten rys maryjny u niej też jest bardzo widoczny, kiedy przeżywała te ciemne noce mistyczne, kiedy nie miała pomocy ze strony spowiedników, to wybrała się pieszo na Jasną Górę w 1922 roku, żeby rozeznać, jaka jest wola Boża względem niej. I wtedy już była pewna, że powinna opuścić dom rodzinny i udać się do Krakowa. Też ojciec tutaj wspomniał o jej pracy w szpitalu, z jakim oddaniem czuwała przy pacjentach. też no, nie miała własnej rodziny, była osobą, która mogła wiele razy przychodzić też na dodatkowe dyżury i często lekarze to niestety nadużywali, ale rzeczywiście pacjenci czuli się przy niej bardzo bezpieczni. Była taka sytuacja, że jeden z umierających, który uważał się za osobę niewierzącą, nie chciał, żeby Rosalia przy nim czuwała, ale kiedy przebudził się po raz trzeci w nocy i zastał ją czuwającą, modlącą się przy nim, to poprosił o księdza, wyspowiadał się, pojednał się z Panem Bogiem, przyjął sakrament chorych i niedługo po tym umarł. To, co też jest, wydaje mi się, ważne u Rosalii, to rys nawiązujący w duchowości do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. A więc mała droga, droga pokory, droga ukrycia, to znalezienie dla siebie ostatniego miejsca na wzór Pana Jezusa, który umywa nogi apostołom w wieczerniku, a więc to zapomnienie o sobie i też jej lektury. Czytała żywoty świętych, czytała książki, które napisał święty Franciszek Salezy, a więc które były dostosowane do duchowości osoby świeckiej. I ona się tym karmiła, ale rzeczywiście to, co ojciec już wspomniał, Najświętszy Sakrament, Matka Boża i Krzyż, to były te trzy najważniejsze księgi, z których czerpała.
Czy profesorze, mówiąc o czcigodnej służebnicy Bożej Rosalii Colakówny, warto też wspomnieć o dziele intronizacji Serca Jezusowego?
Przed jeszcze rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego bardzo tą sprawą zainteresowali się, sprawą Rosalii, państwo Nosiatkowie. I oni założyli dzieło intronizacji Serca Jezusowego. I to dzieło intronizacji Serca Jezusowego rozprzestrzeniło się prawie we wszystkich diecezjach polskich. I to są grupy, które rzeczywiście w sposób bardzo prawidłowy rozumieją i podejmują życie w duchu właśnie Rosalii Colakówny. I nawet będzie w czerwcu sympozjum organizowane przez te wspólnoty dzieła intronizacji Serca Jezusowego, żeby właśnie jeszcze bardziej pogłębić duchowość Rosalii i pogłębić kult Serca Jezusowego. To chciałbym podkreślić, bo w różnych miejscach różnie się do spraw Rosalii podchodzi, ale grupy w Polsce zresztą zatwierdzone, to są grupy zatwierdzone przez episkopat i obecnie opiekunem tych grup dzieła intronizacji Serca Jezusowego jest Jego Ekscelencja ksiądz biskup Janusz Mastalski.
Ojcze Marku, wiemy, że sarkofag Rosalii znajduje się w Bazylice Serca Najświętszego Serca Pana Jezusa tutaj w Krakowie. Tak. I wiem, że tutaj każdego miesiąca, 19 dnia każdego miesiąca modlimy się w intencji o to, aby ten proces beatyfikacyjny dobiegł do końca, no i wypraszanie też potrzebnych łask, przede wszystkim tego cudu, prawda?
No na pewno, bo tutaj w naszej bazylice służebnica Boża Rosalia Colakówna często się modliła. Też przy tej okazji od razu powiem, że w ubiegłym roku 11 czerwca uroczyście cały naród polski został poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. I ta duchowość służebnicy Bożej jest wciąż żywa. To, co nie udało się zrealizować, żeby poświęcić sercu Pana Jezusa całą Polskę przed 1939 roku, to dokonało się zaraz po wojnie, potem w 1950, także pierwszym roku. I ta duchowość serca Pana Jezusa jest wciąż żywa, a o tym, o mszach świętych, to najlepiej powie ojciec profesor.
No więc te msze święte były zainicjowane już w czasie toczącego się procesu beatyfikacyjnego i były one zainicjowane przez świętej pamięci ojca Kiersztyna, który prowadził ośrodek apostolstwa modlitwy pod Krakowem w miejscowości Szczyglice, blisko lotniska Balice. Po jego śmierci i po przekazaniu właśnie troski o dalsze prowadzenie procesu naszej prowincji Polski Południowej jezuitom, ja przejąłem te msze święte, dlatego że no po prostu mieszkańcy Szczyglic powiedzieli wprost, że skoro nie prowadzą dalej samego procesu, to oddają także i te sprawy mszy świętej. No więc to już x lat te msze święte prowadzimy, z tym, że najpierw one miały miejsce 13 miesiąca, każdego 13, bo to był dzień śmierci Rozalii. No ale ponieważ 13 jest związany z nabożeństwami fatymskimi i niektóre osoby mi mówiły, że chcą być na tej mszy świętej, ale jednocześnie chcą być na nabożeństwach fatymskich w swoich parafiach, żeby przesunąć, no i wybraliśmy wtedy właśnie dzień 19, dzień urodzin Rozalii. No, msza święta jest zawsze uroczysta. Przyjeżdżają ludzie z innych także miejsc Polski, a przyjeżdżają zwłaszcza z Bieńkówki i z Jachówki. Myślę, że ta modlitwa tych mszy świętych między innymi przyczyniła się też do tego, że stosunkowo szybko doszło do ogłoszenia heroiczności cnót. Bo w wielu wypadkach po zakończeniu procesów diecezjalnych to całe lata się czeka, aż dochodzi do kongresu teologów, aż teologowie przeczytają te wszystkie dokumenty.
I co, ojcze profesorze, jaki jest kolejny krok?
No więc tak mówiąc, od strony formalnej wszystko zostało już dokonane. W tej chwili tylko jest kwestia decyzji papieża o beatyfikacji. A decyzja może nastąpić po uznaniu cudu, bo szuka się znaku z nieba.
Tak, więc mamy taką ogromną nadzieję, że nasze królewskie miasto Kraków będzie już niedługo cieszyło się z kolejnej błogosławionej, a teraz już czcigodnej służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Bardzo dziękuję ojcom za to spotkanie. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiałem z ojcem profesorem Władysławem Kubikiem, jezuitą, wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego czcigodnej służebnicy Bożej Rozalii Celakówny oraz ojcem doktorem Markiem Wójtowiczem. Serdecznie pozdrawiamy z Krakowa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.